Witam Was wszystkich w tym drogocennym imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mam ten przywilej być pośród Was po raz trzeci i zwiastować na temat starotestamentowej świątyni przybytku. W ostatnim wykładzie, w ostatnim zwiastowaniu, jakim miałem, mówiłem o konstrukcji samego przybytku. Przypomnę, że już w tej konstrukcji Bóg zawarł myśl o Kościele, o wierzących, o zbawionych, że te deski wskazywały, czy wskazują na Kościół. Te deski, które tworzą ściany przybytku, spięte tymi poprzeczkami, usztywnione, co wypełniło się w Kościele. Kościół był zbawiony, stoi na okupie Pana Jezusa, to mówi ten fundament. A żyje w obecności Chrystusa. To jest ten Chrystus, który przez świat postrzegany jest bardzo obojętnie, ale to jest ten Chrystus, który oddał za nas swoje życie. To jest ten Chrystus, który nas obdarzył sprawiedliwością. To jest ten Chrystus, który otacza Kościół, w którego obecności żyją zbawieni. I to ta konstrukcja przybytku nam o tym już powiedziała. Ta myśl była zawarta. Dzisiaj wejdziemy do środka. Do środka tej świątyni. Ta świątynia również mówi w środku o tym, czym żyje zbawiony człowiek. Jako ma możliwość przystępu do tronu Boga. I o tym będziemy dzisiaj mówić. Wszystko to zawarte jest w drugiej księdze Mojżeszowej. Dzisiaj rozpoczniemy od 25 rozdziału. Właściwie wspomnę również 26 rozdział, 36 wiersz. Ale wcześniej chciałbym się pomodlić. Panie Boże, mamy ten niezwykły przywilej otworzenia Biblii i możemy ją czytać, ale mamy tę świadomość, że potrzebujemy Twojego światła, Twojego zrozumienia, mądrości z góry. I proszę Cię o to, aby ten fragment rozważania tematu przybytku starotestamentowego był dla nas umocnieniem wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tobie się powierzamy i Ciebie prosimy o błogosławieństwo tej chwili. W imieniu Pana Jezusa, Ojcze. Amen. Sam przybytek składał się z dwóch części. Pierwsza część nazywana była miejscem świętym, a druga część miejscem najświętszym. Te dwa pomieszczenia oddzielone od siebie były zasłoną. W miejscu świętym było pewne wyposażenie i w miejscu najświętszym również. I o tym teraz będę chciał powiedzieć. Do miejsca świętego prowadziła zasłona również. To już jest druga zasłona. Pierwszą zasłonę spotkaliśmy tu na samym początku, kiedy można było wkroczyć to ogrodzenie i wejść na teren Boży, tak można ogólnie powiedzieć. I rozpoznaliśmy, że ta zasłona w swojej symbolice zapowiadała Pana Jezusa Chrystusa. Te cztery kolory. Kolor biały, mówił o sprawiedliwości Chrystusowej. Kolor niebieski, mówił o tym, który przyszedł z góry, z nieba. Kolor czerwony, mówił o śmierci odkupieńczej Pana Jezusa Chrystusa za nas, grzeszników. Kolor purpurowy, który mówił o tym, że Jezus Chrystus ostatecznie, mimo że teraz przez wielu pogardzany, ostatecznie będzie Panem Panów i Królem Królów. To nam mówiła ta zasłona w tych kolorach. Odkrywamy te same kolory na tej zasłonie. Dokładnie to jest opisane w 36 wierszu 26 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, kiedy jest powiedziane: zrobisz też zasłonę do wejścia do namiotu z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu i ze skręconego wisioru wzorzyście haftowaną. Dokładnie te same kolory. Zmieniła się jedna rzecz. Nawet powierzchnia tej zasłony równa się tej. Tu było 100 łokci i tu również znajdujemy 100 łokci. Z tym, że kształt tej zasłony się zmienił. Ta zasłona straciła na swojej szerokości, natomiast zyskała na wysokości. I w tej symbolice to ma również swoje znaczenie. Tu przychodzi grzesznik, który niewiele wie o Bogu. Potrzebuje Bożej miłości. Spotyka się z Bożą miłością w Jezusie Chrystusie. Natomiast tu jest grzesznik, który przeszedł drogę usprawiedliwienia i uświęcenia i ta wyższość, ta wysokość zasłony pokazuje, że jego poznanie Chrystusa wzrasta. Że jego poznanie Chrystusa jest większe. Tu skorzystał z Bożej miłości. Tu jest ten, który wzrasta w poznawaniu władcy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tą zasłonę mieli prawo przekroczyć tylko kapłani. Izraelita nie miał prawa przekroczyć tej zasłony, zwykły Izraelita. O kapłaństwie będę mówił następnym razem, to będzie ostatni wykład. Może ktoś powiedzieć, że jeżeli kapłani, to nie do nas. Już o tym wspominałem, ale chcę to jeszcze raz podkreślić, a w tym czwartym wykładzie to dokładnie wyjaśnię. Kapłaństwo, starotestamentowe kapłaństwo, zapowiada lud zbawiony. Kapłaństwo starotestamentowe jest typem człowieka odkupionego, zbawionego. Czyli w tej symbolice kapłaństwa odkrywamy dziecko Boże. Ten, który jest pojednany z Bogiem. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli Jezus Chrystus jest twoim Panem, jeżeli przeszedłeś przez tą bramę, stanąłeś pod krzyżem Golgoty, jesteś uświęcony, wejdź do środka. W tym opisie, w tym zwiastowaniu, wejdź do środka, bo to jest o tobie. Bo to jest ona, z Bożej łaski. A więc przekraczając tą zasłonę, jesteśmy w miejscu świętym. W miejscu świętym były tylko trzy przedmioty. One tu są tak symbolicznie pokazane, stosownie do pomniejszenia całego przybytku, do skali pomniejszenia, ale ja mam je później tu troszeczkę większej skali i to już będę dalej ilustrował. Tu chcę pokazać, wchodząc do środka, po lewej stronie był świecznik. Po prawej świecznik siedmioramienny. Zaraz o nim powiem trochę więcej. Widzę taki świecznik tutaj. Po prawej stronie był taki specyficzny stół, nazywany jest stołem na chlebie pokładnie. A naprzeciwko zasłony, która oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego, był ołtarz kadzidlany. Te trzy przedmioty. I o tym będziemy teraz, o tym będę teraz mówił. Świecznik. Tu mam ten świecznik trochę innej skali. Widzicie, że różni się od tego. Nie ma podanego dokładnego kształtu tego świecznika. Jest powiedziane, że był wykonany z czystego złota. świecznik i przybory do obsługi tego świecznika były wykonane łącznie z jednego talentu złota, czyli około 34 kg złota było potrzebne, żeby to wszystko wykonać. Faktycznie, gdyby tego świecznika nie było i wszedłbyś do środka, to byłaby ciemność, gdyż w tym przybytku, w tej świątyni nie ma okien. Był wykonany bardzo szczelnie, przykryty poczwórną zasłoną i również ta zasłona wejściowa była bardzo dokładna i gdybyś wszedł przez tą zasłonę i nie byłoby tego źródła światła w postaci tego świecznika, byłbyś w całkowitej ciemności. Nie widziałbyś nic. Ale tam było źródło światła, tam był świecznik. Ten świecznik opisany jest w 25 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od 31 wiersza. Nie będę czytał tych wierszy, tylko zwracam uwagę. Później można sobie to przeczytać i przestudiować. Wykonany ze szczerego złota składał się z trzonu, który miał podstawę i właśnie ten trzon był postawiony na ziemi. Do tego trzonu były przyczepione ramiona. Trzy ramiona z jednej strony, trzy ramiona z drugiej strony. Właściwie, mimo że to jest nawet w naszej Biblii przetłumaczone w 31 wierszu jako świecznik, był to taki wieszak, na którym były uczepione lampki oliwne. Tu nie były świece, tak jak to jest w tych świecznikach. Ja mam podobny świecznik w domu. Ale faktycznie to były lampki oliwne i źródłem światła była oliwa. Już od razu mamy skojarzenie, że ten świecznik wskazuje na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Wierzący człowiek, jeżeli chodzi o wiarę, czerpie ze światła Chrystusowego, z żadnego innego źródła światła. I o tym ten świecznik nam mówi. Dlatego nie było okien, nie wpadało światło z zewnątrz. Gdyby nie ten świecznik, to by wierzący człowiek był w ciemności. Pan Jezus powiedział: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. I ten świecznik to zapowiadał. Wypełniło się to w Jezusie Chrystusie. Te lampki oliwne napełnione oliwą wskazują na Ducha Świętego. Jest takie słowo prorocze o narodzeniu Pana Jezusa. To jest Księga Izajasza, 11 rozdział, gdzie jest powiedziane tak. Pierwszy i drugi wiersz. I wyrośnie różdżka z pnia Isaego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. To proroctwo o narodzeniu Pana Jezusa. I dalej jest powiedziane tak. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Gdybyśmy policzyli, ile razy ten duch tu jest wymieniony, i jego znaczenie to jest 7 razy. I w ten sposób można popatrzeć na te lampki oliwne. Jezus był pełen ducha. Natomiast te ramiona, które wychodziły z trzonu, mówią o Kościele. Ten trzon wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. On ma tylko możliwość samoistnego stania. Natomiast te ramiona są noszone, jak gdyby, przez ten trzon. I mamy skojarzenie z tym, co Pan Jezus powiedział o krzewie winnym. Ja jestem krzewie winnym, wy jesteście latorośćmi, trwajcie we mnie. Wiecie, Pan Jezus również powiedział o wierzących: wy jesteście również światłością dla świata. Ludzie na was patrzą. Mówię z Ewangelii Mateusza trochę więcej swoimi słowami. Ludzie na was patrzą, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. My nie świecimy dobrym życiem, dobrym przykładem dla tego świata, dlatego, bo to jest z nas, tylko jako zbawienie, napełnieni Duchem Świętym, który jest również nazwany Duchem Chrystusowym, czyli Chrystus w nas, powoduje to, że jesteśmy światłością dla świata. A to tylko dlatego, że skorzystaliśmy z Bożej łaski, że Bóg się nad nami ulitował, że nas wyrwał z ciemności i przeniósł do światłości Chrystusowej. Widzicie, tyle nam ten świecznik mówi. Tam jest jedna rzecz taka, kiedy będziecie czytać, to jest powiedziane w tym 25 rozdziale, to jest 37 wiersz. Na to chcę zwrócić uwagę, bo zaraz to podkreślę więcej i wyjaśnię. Ale w tym 37 wierszu jest powiedziane tak: zrobisz też do niego 7 lamp, chodzi o ten świecznik. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. A więc nie można ten świecznik było ustawić tak byle jak. Ale tak było trzeba ustawić ten świecznik zapalony, żeby rzucał światło na przeciwległą stronę. A na przeciwległej stronie właśnie był ten szczególny stół z chlebami pokładnymi. Stół ten jest opisany trochę wcześniej, w tym samym 25 rozdziale od 23 wiersza. Jest wykonany z drewna akacjowego i pokryty jest złotem. W tej biblijnej symbolice rozpoznajemy, że tu znowu chodzi o pewną posługę Pana Jezusa Chrystusa dla ludu wierzącego. Drewno wskazuje na jego człowieczeństwo, na jego człowiecze życie, które oddał za nas grzeszników, a złoto wskazuje na jego boskość. W Jezusie zamieszkała cała pełnia boskości. Na tym stole położone było 12 chlebów. One są nazywane chlebami pokładnymi albo chlebami oblicza. Po 6 chlebów, właściwie takich placków. A wszystko to było posypane zaraz mi uciekł. Kadzidłem. Wszystko było posypane kadzidłem. O kadzidle będziemy mówili. Będę mówił, kiedy będę omawiał ten trzeci przedmiot, czyli ołtarz kadzidlany. O czym mówi nam ten stół z chlebami pokładnymi? Jest napisane, że te chleby pokładne mieli prawo jeść tylko kapłani. I w miejscu świętym. Opis tych chlebów jest w trzeciej Mojżeszowej. Tu na dole mamy taki, po 30 wierszem, jest taki ładny odnośnik, gdybyście tam sobie poszukali. Zachęcam później, kiedy będziecie w domu. To jest opis, jak te chleby miały być wykonane. Przedniej bardzo dobrej gatunkowo mąki. Miało to być upieczone w postaci takich placków, położone właśnie na stole chlebów pokładnych i posypane to miało być kadzidłem. O czym tam to mówi? W 6 rozdziale Ewangelii Jana powiedziane jest, że Jezus jest chlebem życia. Chrześcijanin, człowiek zbawiony, karmi się Chrystusem. A tego Chrystusa znajdujemy w Piśmie Świętym, w Ewangelii. Karmi się Jego Słowem. I to Słowo jest tylko dla wierzącego. Może ktoś powiedzieć zaraz, ale Biblia jest dzisiaj ogólnie dostępna. Można ją kupić w bibliotekach. Pójdziesz do Auchan, tam jest kilka wydań Biblii. Więc nie możesz powiedzieć, że Biblia jest tylko dla ludzi wierzących. skoro można kupić powszechnie. Dobrze jest, trzeba zachęcać ludzi, żeby czytali Biblię. Natomiast tylko człowiek wierzący ma ten duchowy układ trawienny, że kiedy będzie Biblię czytał, będzie to ku jego pożytku. Tylko wierzący człowiek. I zwróćcie uwagę, teraz widzimy sens tego ustawienia świecznika. Świecznik, który świecił dzięki oliwie. Oliwa wskazuje na Ducha Świętego. I to światło Ducha Świętego miało być rzucone na przeciwległą stronę. A po przeciwległej stronie był właśnie ten stół z chlebami pokładnymi, który wskazuje nam na Słowo Boże, które nam przyniósł Jezus Chrystus i które później nam dał przez apostołów. Tylko w mocy Ducha Świętego będziesz mógł czytać Słowo Boże i twoja wiara będzie wzrastać. Już coś wspominałem o mnie, o tym, jak mnie matka zachęcała do tego, żebym czytał Biblię. Miałem wtedy może 15-16 lat. Próbowałem, odłożyłem, powiedziałem mamie, mnie to nudzi. I to była prawda. Byłem człowiekiem tego świata, nie byłem nawróconym. Ale Bóg się ulitował nade mną i zbawił mnie. I nagle to słowo dla mnie z dnia na dzień, można powiedzieć w tym samym dniu, kiedy się nawróciłem, stało się czymś najcenniejszym. Nie mogłem się od niego oderwać. Nikt mi nie tłumaczył wcześniej, nie przechodziłem przez szkołę biblijną. Przyszedłem do domu, okazało się, że w domu mam świadka Jehowy, to była moja teściowa. Myśmy jej złożyli świadectwo, ona nam wszystko obracała, wszystko nam przewracała. Że my się ostali, razem z żoną, dzięki łasce, żeśmy się nawrócili, żeśmy się ostali, to jest tylko cud tego światła Ducha Świętego. Bo ostatecznie po 2 latach moja kochana teściowa uklęknęła i wyznała Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. 2 lata trwały nasze spotkania z teściową. Chcę tak powiedzieć, nie jest łatwo wyrywać z fałszywej drogi. Trzeba pewnej cierpliwości, mądrości Bożej, jakiejś łagodności, ale i systematyczności. Może się zdarzyć, że człowiek raz usłyszy słowo i się nawróci. Ale jeżeli jest wkorzeniony w błędną naukę, to ten proces wykorzeniania może trwać dosyć długo. W moim domu, u mojej teściowej to trwało 2 lata. A więc widzicie, jak wielkie znaczenie ma dla wierzącego to, co jest tu w tym wyposażeniu. Jezus Chrystus jest światłością dla wierzącego. Przez to, że On jest światłością, również Ty jesteś światłością. Jako zbawiony masz Ducha Świętego. Ty teraz możesz otworzyć Biblię i czytać ją ze zrozumieniem. Budujesz swoją wiarę. Korzystasz z Pisma Świętego, masz ten duchowy układ trawienny i potrafisz razem w społeczności rozważać Słowo Boże. Albo ten, kto zwiastuje, ty się budujesz. I jeżeli rzeczywiście jesteś szczerze wierzący, to nawet gdyby z tego miejsca padły fałszywe słowa, to rozpoznasz. I podejdziesz do tego, który zwiastuje i powiesz, może się pomylił, niekiedy człowiek się przejęzyczy, a niekiedy ktoś świadomie. Może lud wierzący wprowadzać w błąd. Apostoł Paweł o tym pisał. Czy tak się może zdarzyć? Nie życzę wam tego i wiem, że tu jest szczere zwiastowanie, ale chcę ci tylko podkreślić. Jesteś odpowiedzialny za siebie. Jesteś odpowiedzialny. Nie słuchaj tak bezkrytycznie. Bądź bardziej tym błogosławionym, który słucha Słowo Boże i rozważa je w mądrości Ducha Świętego, który ci jest dany. I wzrastaj w poznawaniu Pana. Będziesz takim solidnym filarem zboru. Będziesz mógł innych zachęcać. Na tym polega taka zdrowy, na tym polega taki zdrowy zbór. Te chleby były posypane właśnie z ołtarza kadzidlanego kadzidłem. Dlaczego te chleby były posypane kadzidłem? O tym powiem za chwilę. Bo właśnie teraz przejdziemy do tego trzeciego elementu, a był to ołtarz kadzidlany. Ołtarz kadzidlany, który stał tuż przed miejscem najświętszym, przed zasłoną. Znowu mam trochę innej skali. To jest ten ołtarz kadzidlany. Ołtarz kadzidlany opisany jest... Nie wiem, dlaczego mi ten wyraz kadzidło ciągle ucieka. Ciągle muszę się wysilać, żeby to kadzidło sobie przypomnieć. Ołtarz kadzidlany opisany jest w 30 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od pierwszego wiersza do wiersza 10. Tak, nie będę tego czytał. Tylko zwracam uwagę, że w tym miejscu to jest opisane. Był to właściwie taki wysoki i kwadratowy w przekroju przedmiot. Tu była siatka. Na tym ołtarzu tliły się węgle, na którym dwa razy dziennie, rano i wieczorem, początkowo arcykapłan, a później robili to również i kapłani, spalane było kadzidło. Sam ołtarz wykonany był znowu z drewna akacjowego, pokryte było to złotem. Miał drążki, można go było przenosić. I znowu widzimy, że tu jest opisana pewna posługa Pana Jezusa dla ludzi wierzących. Drewno, złoto wskazuje nam znowu na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Jakiego rodzaju to jest posługa? Musimy rozpoznać, co to kadzidło oznacza. Przeczytam sporządzenie tego kadzidła, bo to jest bardzo ważne. To jest 30 rozdział od 34 do 38 wiersza. Czytam sporządzenie kadzidła. I rzekł Pan do Mojżesza: weź sobie wonności pachnącej żywicy i goździków i galbanu wonnego i czystego kadzidła w równych ilościach i zrób z tego wonne kadzidło mieszaninem, tak jak się robi wonności posoloną, czystą, świętą. Rozetrzyj to na proszek i połóż część tego przed skrzynią świadectwa w namiocie zgromadzenia, gdzie będę się z Tobą spotykał. To będzie dla Was świętością nad świętościami. A kadzidła, które sporządzisz według tego składu, nie sporządzajcie dla siebie. Dla Ciebie będzie to święte, poświęcone tylko dla Pana. Ktokolwiek by takie sporządził i używał jako pachnidła, zostanie wytracony ze swojego ludu. Opis kadzidła, ale również jest to obostrzenie Pana Boga dane, że tego kadzidła nie można było użyć jako pachnidła dla siebie. Człowiek tego nie mógł użyć do własnych celów. I to obostrzenie jest bardzo ostre. Jeżeli by ktoś takie rzeczy zrobił, że to kadzidło by użył do własnych celów jako pachnidła, to wtedy zostanie wytracony. To jest bardzo surowa kara. Zostanie wytracony ze swojego ludu. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy wiedzieli, co to kadzidło oznacza, jakie jest wypełnienie symboliki zawarte w tym kadzidle. Kiedy otworzymy psalmy, to jest psalm 141, to tam czytamy w początku wiersza drugiego, pierwszą linijkę wiersza drugiego: niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło. Modlitwa przyrównana jest do kadzidła. Że ta modlitwa się powinna wznosić do Boga jak dym spalonego kadzidła. Kiedy otworzymy objawienie Jana, to jest 8 rozdział, i
I przeczytam od trzeciego wiersza. Trochę to będzie wyrwane z kontekstu, ale chodzi mi o to, żeby się skupić na tym, na tej symbolice kadzidła. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mający złotą kadzielnicę, a więc chodzi o ołtarz kadzidlany. Co będzie wynikało później jeszcze z dalszego tekstu. I dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. To jest ten złoty ołtarz przed tronem, bo tu za tą zasłoną był Boży tron. A więc chodzi niewątpliwie o ołtarz kadzidlany. I czytamy w czwartym wierszu. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Bogiem. Nie mamy żadnej wątpliwości w oparciu o Słowo Boże, że to starotestamentowe kadzidło było symbolem modlitwy świętej. Czyli nas. Jesteśmy święci. Nie dlatego, żeśmy do tej świętości doszli po własnej sile. Ale jesteśmy święci, bo zostaliśmy uświęceni przez Boga. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy święci. Jako święci powinniśmy się modlić. To kadzidło zapowiada modlitwę świętych. Znosi się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. I teraz, kiedy sobie uzmysłowimy, że ten ołtarz to jest obraz Chrystusa i jego znaczenie, pewne znaczenie dla ludzi wierzących. Jakie znaczenie? Otóż takie znaczenie, że nasze modlitwy do Boga mogą być tylko przez Jezusa Chrystusa. W żaden inny sposób. O tym mówi Słowo Boże. To jest takie ważne. Ten ołtarz jest obrazem Chrystusa. My przychodzimy z modlitwami jako ludzie zbawieni do Boga, do naszego Ojca, przez Jezusa Chrystusa, w żaden inny sposób. I zwróćcie uwagę teraz na to obostrzenie, jakie zawarte jest w drugiej księdze Mojżeszowej, w tym 30 rozdziale, 37 i 38 wiersz. A kadzidła, które sporządzisz według tego składu, nie sporządzaj dla siebie. Kiedy już wiemy, co to kadzidło oznacza, że to są modlitwy i że my mamy modlić się przez Jezusa Chrystusa do Boga, to odkrywamy, że tu jest przestroga, żeby się nie modlić do człowieka. Albo żeby nie przychodzić do Boga przez człowieka. Dalej jest powiedziane, ktokolwiek by takie sporządził, czyli użyłby tej wonności modlitwy jako do swojej chwały. Jest powiedziane, zostanie wytrącony w sposób Bożego ludu. To są bardzo mocne słowa. Zobaczmy tą rzeczywistość, w jakiej żyjemy, albo z jakiej nas Bóg wyrwał. To jest bardzo ważne. Modlitwa do Boga tylko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Potwierdza nam to później Nowy Testament, kiedy przeczytamy list do Efezjan, to tam są takie słowa. To jest 5 rozdział, 20 wiersz. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak uczy Nowy Testament. A w liście do Kolosan, to jest 3 rozdział, 17 wiersz. I wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Oto wypełnienie się tej symboliki zawartej w Starym Testamencie na temat ołtarza kadzidlanego i samego kadzidła. I nam Bóg da mądrości, żebyśmy to zrozumieli. Myślę, że my mamy zrozumienie, ale niech nam Bóg da mądrości, żebyśmy też to mogli pokazać ludziom żyjącym wokół nas. I teraz jest takie ważne, i ważne podkreślenie, bo to kadzidło, tym kadzidłem posypywało się chleby pokładne. Kiedy już wiemy, że te chleby pokładne, one oznaczają Słowo Chrystusowe, to widzimy, że my, czytając Biblię, nie możemy podchodzić do tego tak, jak do zwykłej książki. Otwierasz książkę, którą chcesz przeczytać i czytasz, ale nie w ten sposób powinniśmy traktować Biblię. Powinniśmy wcześniej się pomodlić. To jest właśnie zawarte w tym posypywaniu kadzidłem tych chlebów pokładnych. Że przed otwarciem Pisma Świętego powinniśmy skłonić głowy i poprosić Pana Boga, żeby nam dał zrozumienie tego, co czytamy. Jest takie ważne nauczanie Jakuba, żeby prosić o tą mądrość z góry. To jest takie ważne. To nie jest zwykła książka. To jest przesłanie od Pana Boga. To jest słowo od Boga. To jest jedyne źródło objawienia Bożego zapisane w książce. Słowo Boże. A więc teraz rozumiemy, dlaczego te chleby pokładne były posypywane kadzidłem. A więc widzicie, to miejsce święte, do którego mieli wstęp tylko kapłani, ono wskazuje na lud Boży, że żyje w światłości Chrystusowej, karmi się Chrystusem, Jego Słowem i przychodzi do Boga jako do Ojca w modlitwach tylko w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jako dziecko Boże masz do tego prawo. Ojcze, przychodzę do Ciebie w imieniu Zbawiciela, bo On mnie zbawił. A On jest drogą do Ciebie. On mi to powiedział. Możesz odwołać się do Słowa. Możesz Boga chwycić za Słowo. On mi to powiedział, że On jest drogą, prawdą, życiem. A nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I ja uwierzyłem i idę z Twojej łaski tą drogą. I teraz stoję przed Twoim majestatem. Właśnie w imieniu Jezusa modlę się do Ciebie. Boże, Ojcze Wszechmogący. Ale Izraelici, kapłani spośród Izraelitów, nie mieli prawa przekroczyć tej zasłony. O samej zasłonie będę mówił bardziej szczegółowo w tym czwartym wykładzie. Teraz chcę tylko powiedzieć, że ta zasłona była nieprzebytą zaporą, nawet dla kapłanów. Za tą zasłoną było miejsce najświętsze. Był to właściwie taki doskonały sześcian. 10 łokci na 10 łokci i na 10 łokci. Czyli w metrach to by było 5 razy 5 razy 5 metrów. W tym miejscu najświętszym był tylko jeden przedmiot. Tym przedmiotem to była Arka Boża albo Skrzynia Świadectwa. I o tym będziemy teraz mówili. To miejsce najświętsze było wyłożone złotem. Ściany były wyłożone złotem. I była tam tylko jedna rzecz. Arka Boża. Arka, Skrzynia Świadectwa. Mam ją też troszeczkę w innej skali. Która właściwie zasadniczo składała się z dwóch części. Samej skrzyni i wieka położonej na tej skrzyni. Najpierw o tej skrzyni. Skrzynia ta opisana jest również w 27 wierszu, już jest wspomniane, w 27 rozdziale, to jest 34 wiersz. Na skrzyni świadectwa umieścisz wieko w miejscu najświętszym. Bardziej szczegółowo opisane to jest w 25 rozdziale od 10 wiersza. I tam jest opisane, że ta skrzynia jest drzewa akacjowego, są wymiary podane tej skrzyni. I pokryjesz tą skrzynię złotem, pokryjesz ją wewnątrz i zewnątrz. Z zewnątrz była pokryta złotem, wewnątrz była pokryta złotem. I znowu odkrywamy już tej symbolice biblijnej, że jest to znowu pewna posługa Pana Jezusa dla ludzi wierzących. Ta skrzynia o tym nam mówi. Jaka to jest posługa? Musimy zajrzeć do środka. W środku były trzy rzeczy. Według Hebrajczyków były trzy rzeczy. Było świadectwo, czyli tablice zakonu. Stąd ta nazwa, świadectwo, skrzynia świadectwa. Dlaczego skrzynia świadectwa? To jest takie ważne, żebyśmy to zrozumieli. Kiedy popatrzymy do tego 25 rozdziału, jest powiedziane w 16 wierszu, do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. A to były tablice zakonu. Wiecie, Bóg dał zakon Izraelitom na górze Horeb, albo Synaj. To jest ta sama góra. W tym świadectwie Bóg się objawił, swój charakter, swoją naturę. Bóg objawił człowiekowi, kim on jest. Jakie ma normy. I objawił te normy człowiekowi. Bóg złożył o sobie świadectwo. W tych tablicach, w tym, co tam było napisane. Człowiek mógł poznać Boga, Jego myśli, Jego charakter, Jego naturę, Jego świętość, Jego czystość. Dlatego jest powiedziane, włożysz do tej skrzyni świadectwo, czyli te tablice. Jezus Chrystus jest wypełnieniem tego świadectwa. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, to jest pierwszy rozdział, 18 wiersz, jest powiedziane, że to Jezus Chrystus, Boży Syn, złożył świadectwo swoim Ojcu. A kiedy czytamy list do Kolosan, to jest pierwszy rozdział, 15 wiersz, również jest powiedziane, że Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Wiecie, Jezus złożył świadectwo swoim Ojcu. On jest wypełnieniem tej symboliki świadectwa, jakie Bóg kazał włożyć do skrzyni. On jedyny potrafił, czy żył bezgrzesznie i wypełnił dokładnie Boże świadectwo, czyli Boże przykazania. Niedawno akurat tak przypadkowo czytałem na temat jednego z takich wielkich aktorów polskich. Nie będę tu wspominał jego nazwiska. Który mówi o sobie tak, że jego życie to było pasmo upadków, nurzanie się w narkotykach i alkoholu i niemoralności. Ale teraz już po 50 się zreflektował i postanowił żyć według Bożych przykazów. Ładnie to brzmi, prawda? Tylko, że to jest straszna tragedia. Boże przykazania nikogo nie zbawiły i nie zbawiły. To jest niemożliwe. Słowo Boże mówi, że zakon nikogo nie doprowadził do doskonałości. Dlatego łaska. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym i Chrystus jest w tobie przez Ducha Świętego, rzeczywiście możesz poważnie potraktować Boże przykazania. Ale wiesz, że to nie jest tego poważnego traktowania przykazań. Jesteś zbawiony tylko z łaski. I tak będziemy upadani. Jeżeli ktoś mówi, że postanowił żyć moralnie i przypodobać się Bogu, przestrzegając Boże przykazania, to jest wielka tragedia. To znaczy, że ten człowiek jeszcze nie poznał Chrystusa. Nie poznał, nie skorzystał z łaski. A więc to świadectwo. Ale tam były jeszcze dwie rzeczy. W tej skrzyni był złoty dzban. On tu symbolicznie też jest zrobiony. A w tym dzbanie był omer manny. Manna to było pożywienie, którym karmili się Izraelici, kiedy szli po pustyni. Tą manną żywił ich Bóg. Była pustynia, nie było żadnego pożywienia. Ale oni stawali, otwierali oczy i była manna. Oni zbierali mannę i tym się żywili. Wiecie, manna jest symbolem Chrystusa, który dla wierzącego jest wszystkim. Teraz tu się dobrze czujemy. Jesteśmy wśród ludzi wierzących. Jest tu zwiastowane Boże Słowo. Są modlitwy, są śpiewy uwielbiające Boga. Ale my się rozejdziemy. Niekiedy już, kiedy przyjdziemy do domu, jesteśmy na pustyni, bo nie zawsze nasze domy są nawrócone. Ten świat jest pustynią. Jezus jest Twoim pokarmem. Jeżeli Jezus jest Twoim Zbawicielem i Panem, to również jest Twoim pokarmem. I ta manna o tym mówi. Żebyś wiedział, my nasze dzieci musimy posłać do szkoły,
a tam niekiedy ich uczą bardzo złych rzeczy, szczególnie sprawy dotyczące ewolucji, pochodzenia człowieka, świata. Kiedy Bóg jest zupełnie wyeliminowany z tej nauki, a Boże prawdy są zakrywane i eksponowana jest ludzka myśl. Musimy pamiętać o tym, że świat jest dla nas pustynią. Jeżeli chodzi o duchowe posilenie, my żywimy się Chrystusem. O tym powinniśmy pamiętać. Piotr tak to ładnie kończy, kiedy kończy swój drugi list. Wzrastajcie raczej w łasce, i poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała na wieki. A więc ta manna wskazuje, w symboliczny sposób wypełniła się w Chrystusie, wierzący. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Ale tam była jeszcze jedna rzecz, tam była laska, to była laska Aarona, cała ta historia z tą laską, ona jest opisana w 4 Mojżeszowej, tam w 17 rozdziale. I ta laska w pewnych okolicznościach zakwitła. Wiecie, laska to jest taki suchy kij. Nikt by się nie spodziewał, że laska może zakwitnąć i wydać owoce. Po lasce by się tego nikt nie spodziewał. Każdy z nas wie, jak laska wygląda. Kawałek bardzo suchego kija, niekiedy starego suchego kija. I ta laska zakwitła. Nie powinna była zakwitnąć, a jednak zakwitła za sprawą Pana Boga. Ta laska jest obrazem nadnaturalnego życia, jakie masz w Chrystusie. Ta laska również była w tej skrzyni, w Chrystusie. To nadnaturalne życie mamy w Chrystusie. Nie powinniśmy tego życia mieć. Nie zasłużyliśmy sobie na to. Nie doszliśmy do tego życia po własnych siłach. To jest życie wieczne, to jest życie z Boga. To jest to życie, o którym pisał apostoł Jan, kiedy mówi: a to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Ta laska już o tym zapowiadała, że Bóg chce ci dać życie wieczne. A to życie wieczne mamy w Jezusie Chrystusie. Ale najpierw przebaczenie grzechów i życie wieczne. Potem życie wieczne. Wiecie, i takie cudowne rzeczy opisane są już w samej tej skrzyni. To mamy wszystko w Chrystusie. Świadectwo, Boże świadectwo w Chrystusie. Ten pokarm duchowy w Chrystusie i to życie wieczne w Chrystusie. A wszystko to, a ta skrzynia była przykryta taką złotą płytą. Też znajdziecie opis tej złotej płyty w 25 rozdziale od 17 wiersza. I zrobisz wieko ze szczerego złota. I tam są wymiary podane. Jest podana długość i szerokość. Tak jak ta skrzynia. Wiecie, ta skrzynia miała taką koronę. I ta płyta była wpasowana w tą koronę. Także nie można było jej przesunąć. Jest coś charakterystycznego, że w tej płycie nie ma podanego trzeciego wymiaru, tej grubości. Nie wiemy, jak to było grube. Ta płyta złota jest nazwana Bożym tronem. Jest powiedziane, to jest 22 wiersz tego 25 rozdziału, jeszcze 21. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam, tam będę się spotykał z tobą, tak mówi Bóg do Mojżesza. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał pośród dwóch cherubów. Na skraju Bóg kazał umocować symbole dwóch cherubów, którzy pochyleni nad tym wiekiem, ich skrzydła się dotykały się. Patrzą na to wieko jak gdyby ze zdziwieniem. Co się dzieje? Że Bóg spotyka się z człowiekiem. To było niemożliwe. Dla Izraelity był taki jeden dzień, kiedy człowiek mógł odsunąć tą zasłonę i wejść przed Boży tron. To był dzień Jom Kippur. Oni to obchodzą po dziś dzień. Najpierw arcykapłan, bo to arcykapłan miał taki przywilej,
złożył ofiarę za własne grzechy i później z tą krwią tej ofiary wchodził i kropił tą płytę. Następnie składał ofiarę za grzechy ludu i znowu z krwią wchodził, miał prawo odsunąć ten dzień Jom Kippur, dzień ubłagania, dzień przebłagania, tą zasłonę i znowu kropił tą płytę i tylko to kropienie, ta krew, ta ofiara powodowała, że ten człowiek mógł się ostać. Był tam kilka chwil w tym dniu. Naród był w tym dniu zgromadzony tu i oczekiwali, czy wyjdzie cały. Jak wychodził, była ulga. To była jedyna możliwość społeczności człowieka bezpośrednio z Panem Bogiem, opisana w Starym Testamencie w tym przybytku. Na drugą taką okoliczność, bo trzeba czekać cały rok. Kiedy Pan Jezus wszedł z własną krwią, w liście do Hebrajczyków nazwana jest ta złota płyta, ten Boży tron, tronem łaski albo ubłagania. Też czwarty rozdział jest nazwany tron łaski, a w dziewiątym rozdziale liście do Hebrajczyków jest nazwany ubłagania. Tylko dzięki krwi Pana Jezusa Chrystusa, bo łaska jest w Chrystusie. I wiecie, w pewnym znaczeniu ta łaska jest dla człowieka ograniczona. Właśnie ze względu na to, że ona jest tylko w Chrystusie. Nie znajdziesz łaski poza Jezusem Chrystusem. Nie znajdziesz. Biblia nam mówi, że łaska jest tylko w Chrystusie. Bóg okazał łaskę w Chrystusie. Dlatego ta złota płyta jest tak mocno osadzona, nie można jej było przesunąć. Ale kiedy przyjdziesz do Chrystusa, łaska dla ciebie jest, łaska dla ciebie niebios sięga. To jest właśnie brak tego trzeciego wymiaru. Wiecie, są tacy ludzie, grzesznicy, kiedy im opowiadasz o Jezusie Chrystusie, to oni ci powiedzą tak. Na pewno się z tym spotkali. Nie mów mi o łasce, bo dla mnie nie ma łaski. Gdybyś znał moje życie, nie ma dla mnie łaski. Ma świadomość swojego podłego życia. Ma świadomość grzechu. I myśli, że jego życie było tak złe i tak podłe, i zapewne takie było. Mówi, dla mnie nie ma łaski. Nie ma nadziei dla niego. Przynosz takiemu człowiekowi wtedy ten obraz ze Starego Testamentu, że ten Boży tron przez pokropienie krwią Chrystusa zamienia się na tron łaski. Brak tego trzeciego wymiaru, tej grubości pokazuje, że łaska jest dla każdego, kto się tylko upamięta, kto wyzna grzech i przyjdzie do Pana Jezusa Chrystusa. Do każdego z nas. Byliśmy grzesznikami. Właściwie jesteśmy grzesznikami tylko odkupionymi. I to właśnie mówi nam o tym ta złota płyta. Wiecie, jest taka pewna rzecz opisana w Starym Testamencie, to jest pierwsza Samuelowa, 6 rozdział, która może nas niepokoić, bo nie wiadomo, co z tym tekstem zrobić. Tam jest opisane, jak ta skrzynia dostała się do rąk Filistyńczyków i Filistyńczycy, doświadczani przez Pana Boga, postanowili tą skrzynię wrócić. Mieli świadomość, że to doświadczenie, jakie na nich przychodzą, że to jest od Boga Izraela. I wrócili tą skrzynię. I ta skrzynia dostała się na teren Izraela do Betszemesz, do takiej miejscowości Betszemesz. To jest pierwsza Samuelowa. Przeczytajmy to, bo to bardzo interesujący fragment. Pierwsza Samuelowa, 6 rozdział, 9 wiersz, 19 wiersz. Jest napisane tak. Pan wytracił spośród mężów Betszemesz 50 070 mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. To dziwne. Co oni takiego zrobili? Oni zaglądali do skrzyni pańskiej. Czyli aby zajrzeć do skrzyni pańskiej, do tej skrzyni, musieli odsunąć to wieko i spojrzeli do środka. Co się dzieje? W tej symbolice biblijnej w środku był zakon przykryty Bożą łaską. Oni odsuwali łaskę i patrzyli w zakon. Pan posłużył się takim drastycznym przykładem, żeby nam pokazać, że nie w zakonie jest zbawienie. To jest bardzo drastyczny przykład. 50 tysięcy ludzi zginęło. Dlatego, bo odsunęli to wieko, a spojrzeli do środka. Dzisiaj spotykamy takich ludzi. Dzisiaj spotykamy takich ludzi, którzy nazywają się nawet chrześcijanami. Gdzie jak im powiesz, że zbawiony jesteś z łaski, to ci powie, jesteś pewny swojego zbawienia, to ci powiedzą, że jesteś zarozumiały. Spotkaliście się już z tym? Że jak im powiesz, że jesteś zbawiony i to jest Boża łaska, jesteś pewny swojego zbawienia, to ci odpowiedzą, że jesteś zarozumiały, bo nikt nie może być swojego zbawienia pewny. Natomiast kiedy rozmawiasz z nimi dalej, to widzę po ich rozmowie i wypowiedziach, że cała ich nadzieja jest w przestrzeganiu dekalogu. Odsuwają łaskę i poglądają dekalog. Zostali wykreśleni. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. Weźmy sobie to gorąco do serca. To zbawienie jest jeszcze dzisiaj. Jeszcze jest dzisiaj dzień łaski. Może tu jest człowiek, który również myśli w ten sposób, że dla niego nie ma łaski i chce sobie zapracować na zbawienie. Nie wiem, może takiego nie ma. Ale jeżeli jest, chcę powiedzieć, nigdy na zbawienie sobie nie zapracujesz. Zbawienie wywalczył do nas na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus. Zbawienie jest Chrystusem. To On umarł za nasze grzechy. A Jego krew ma moc oczyścić nas wszelkiego grzechu, jeśli tylko się upamiętamy i przyjdziemy do Jezusa Chrystusa z wyznaniem grzechu. On cię oczyści. Brak tego trzeciego wymiaru. Nie mów, że dla ciebie nie ma łaski. Tylko się upamiętaj. Wyznaj grzechy swoje. Odwróć się od grzechu. Uchwyć się Chrystusa. Będziesz obdarzony łaską, za darmo. Łaska to jest coś za darmo. Oto symbolika przybytku. Jeszcze będę mówił o kapłaństwie, ale już mogę teraz podkreślić, co do konstrukcji przybytku. To jest symbolika. Czy przypominacie sobie, jak Bóg domagał się stanowczo od Pana, od Mojżesza, to jest 25 rozdział, 8 i 9 wiersz. I wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. I teraz 9 wierszu. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wykonacie. Żadnej zmiany, żadnej samowoli. Dokładnie tak. Wiecie, że od tego zależało błogosławieństwo i Boża obecność? Izraelici nie zawsze byli Bogu posłuszni. Ale w tym przypadku okazali posłuszeństwo. I wszystko wykonali dokładnie według wzoru. I o tym czytamy na samym końcu, to jest 39 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, i o tym czytamy na samym końcu, że kiedy zgłosili gotowość wykonania przybytku, to jest powiedziane tak. 39 rozdział, 32 wiersz. Tak została ukończona wszelka praca nad przybytkiem namiotu zgromadzenia. Synowie izraelscy zrobili wszystko tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Tak zrobili. Następnie Mojżesz zrobił inspekcję. On miał tą wizję daną od Boga. On wiedział, jak to ma wyglądać. Bóg dał Mojżeszowi tą zdolność, że nie było planów na papierze, ale było to w jego umyśle, w jego głowie. I Mojżesz wszystko sprawdził, czy tak zostało wykonane. O tym jest pisane w 43 wierszu. A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan. Tak je zrobili. Więc pobłogosławił ich Mojżesz. Od dokładności zależało to błogosławieństwo. W tym wypadku od Mojżesza. Ale od dokładności zależała Boża obecność. Popatrzmy na 40 rozdział. To jest 34 wiersz. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Od dokładności wykonania wszystkiego, tak jak Bóg nakazał Mojżeszowi, zależało od tego, czy jest Boża obecność. Kiedy wiemy, że ten przybytek zapowiada Kościół, drogę zbawienia i Kościół, Trzymajmy się wiernie Bożego Słowa. Nie upiększajmy. Nie ujmujmy, nie dodawajmy. Ale niech ten Kościół budowany jest dokładnie tak, jak Słowo Boże mówi. Bo z tego zależy Boża obecność. To są bardzo poważne słowa. Bardzo poważne wnioski. Ale pamiętajmy, łaska jest z nami. Pan Jezus powiedział, beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. I drogi z Boże, rozejdziemy się. W Bożej łaski może tu jeszcze raz będę i będę zwiastował na temat kapłana. Ale wy będziecie tu, na tym miejscu, Bożym Kościołem, będziecie Bożą światłością. A ja będę w swoim miejscu, Bożym Kościołem. Jesteśmy jednym Kościołem. Ale w swoich miejscowościach nazywane to jest zborami. Mimo, że to jest ten sam wyraz. Pamiętajmy, Pan jest z nami. Pan powiedział, beze mnie nic nie jesteście w stanie uczynić. Ale wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Nigdy o tym nie zapomnij. Pochylmy się. Ojcze, chcę Ci dziękować za ten cudowny obraz konstrukcji przybytku, w której zawarłeś kompletny plan drogi powrotu grzesznika przed Twój majestat. Chcemy Ci dziękować, że możemy to czytać i rozpoznawać tę symbolikę. Chcemy Ci dziękować, że Jezus Chrystus w każdym szczególe jest wypełnieniem symboliki zawartej w przybytku. Dziękujemy Ci, Ojcze, właśnie przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i Twojej chwale. Amen.